Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, rozdział pierwszy. Otwórzmy nasze Biblię właśnie w tym miejscu i przeczytajmy wspólnie cały rozdział. Pierwszy list świętego Pawła do Tesaloniczan, rozdział pierwszy. Jak to się zmieniają czasy, można powiedzieć, otwórzmy nasze Biblię i telefony, ponieważ tak naprawdę często Biblię nosimy już w telefonach. I także nie myślmy, że jeżeli ktoś w czasie czytania słowa zagląda w telefon, to znaczy, że SMS-y pisze, a po prostu może czytać ze swojej Biblii. Dobrze. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie, mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym, wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. I wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Tak, iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu. Tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić, bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. I oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Pomódlmy się jeszcze przez chwilę. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za list Pawła do Tesaloniczan, za inspirację, jaka z niego płynie. Dziękujemy Ci za to, że człowiek wierzący, nawet pośród ucisków, przeciwności, prześladowań może wzrastać z radością. Panie, to jest właśnie życie wieczne, to jest nowe życie w Tobie, które nie poddaje się przeciwnościom. A właściwie są one dobrym środowiskiem, bardzo dobrym środowiskiem do rozwoju naszej wiary, naszej miłości, naszej nadziei. O Panie, daj nam uchwycić tę perspektywę, którą dzieli się z nami apostoł Paweł w oparciu na tchnienie Ducha Świętego, abyśmy uczyli się prowadzić życie obfitujące w każdych okolicznościach przez to, że jesteśmy połączeni z Tobą. Amen. No właśnie, nie wiem, czy ktoś z was doświadczył takiego stanu. Myślę, że wszyscy kiedyś byliśmy w takiej sytuacji, kiedy modliliśmy się: Boże, ja już nie wytrzymam. Panie, gdyby nie te okoliczności wszystkie dookoła, to bym tak wspaniale rósł, mógł Ci służyć, być Ci oddany, być Ci wierny, ale sam zobacz, jak mam wzrastać w takich okolicznościach, w takich nieprzychylnych okolicznościach. Przecież się nie da żyć. A Paweł stwierdza coś zupełnie odwrotnego. I myślę, że możemy znaleźć niezwykłą inspirację w słowach apostoła Pawła i zobaczyć, że przeciwności są integralną częścią drogi wyznaczonej nam przez Pana i jest to odpowiednie środowisko do wzrostu naszej wiary, miłości i nadziei. Powiem więcej, gdyby ich nie było, prawdopodobnie owa wiara, miłość i nadzieja nie osiągnęłyby takiego pułapu, ani takiego wymiaru. A więc jeżeli potrafimy spojrzeć właściwie z perspektywy Bożego Słowa na to, co się dzieje dookoła nas, to okazuje się, że jako wierzący możemy obfitować we wszelkich okolicznościach. W każdym miejscu, tak jak wzór wiary Tesaloniczan przyjął się na każdym miejscu, Prawda? Dlaczegoż to? Ano właśnie, bo kiedy życie człowieka wierzącego połączone jest ze źródłem, czyli z Jezusem Chrystusem, czy to jest pustynia, czy to jest oaza, czy to jest Mars, będziemy w stanie prowadzić obfitujące życie w Jezusie Chrystusie. I właśnie o tym pisze apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan w pierwszym rozdziale. Ale żeby lepiej też zrozumieć cały kontekst, cofnijmy się trochę, naświetlmy, co się wydarzyło wcześniej, zanim apostoł Paweł napisał pierwszy list do Tesaloniczan. A więc Paweł wyruszył w drugą podróż misyjną w roku 49 i ona trwała około do 51 roku. I pamiętacie, ta podróż zaczęła się już niefortunnie. Czemu? Bo zaczęła się kłótnią Pawła z Barnabą. Poszło o Jana Marka, który zawiódł w poprzedniej podróży, odłączył się od nich, nie pojechał z nimi, nie wytrwał, nie sprawdził się i Barnaba upierał się, że powinniśmy go zabrać ze sobą. A Paweł mówi, nie, on zawiódł, nie zabierzemy go ze sobą. Nie potrafili się porozumieć i ten świetny duet Paweł i Barnaba rozstał się. A więc już na samym początku tej podróży są przeciwności. Myślę, że one w jakiś sposób Pawła wytrąciły z równowagi. Były takim atakiem może, a może właśnie nie, może właśnie wręcz odwrotnie były okolicznościami, które miały Pawła ukierunkować na Jezusa przez cały czas tej podróży. Wiemy, że Paweł wyruszył z Antiochii, kierując się na północ, Syria, Cylicja, wchodzi na Azję Mniejszą i zmierza tam ku zachodowi, chce głosić Ewangelię, szuka możliwości, ale właśnie w tej historii drugiej wyprawy misyjnej apostoł Paweł używa takich ciekawych określeń, które mogą być pewnego rodzaju sprzecznością. A co takiego? W Dziejach Apostolskich 16:6-7 czytamy relację Łukasza, że to Duch Święty przeszkodził głosić Pawłowi Ewangelię. Słowo Boże, tak? Dzieje apostolskie 16:6-7. Przeszli przez frygijską, galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. To jest bardzo ciekawa historia, która pokazuje nam, że czasami nasz Pan no po prostu nie chce, żebyśmy gdzieś głosili Słowo Boże. Lub chce, żebyśmy głosili gdzieś indziej. I tutaj mam do Was pytanie. W jaki sposób szukamy Bożej woli w naszym życiu? Wiecie, czasami słyszę, że ludzie mówią, że Bóg dzisiaj już nie mówi. Studiujmy Słowo Boże i w oparciu o te Słowo Boże postępujmy. Ale chciałbym Wam powiedzieć, w jaki sposób Paweł, stosując tego typu nauczanie, mógłby wiedzieć, dokąd Bóg go prowadzi. No bo stosując tego typu światopogląd, wychodzimy z założenia, że skoro Jezus umarł i zmartwychwstał i powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, to po prostu nie powinniśmy wnikać gdzie, ale powinniśmy głosić się wszędzie tam, gdzie jest taka możliwość. Ale widzimy wyraźnie, że Pan Jezus przeszkodził Pawłowi w głoszeniu w pewnych regionach. I gdyby nie to, że Paweł był otwarty na prowadzenie Ducha Świętego, a to odbyło się poprzez widzenie nocne, to Paweł nie wiedziałby tak naprawdę dokąd iść i być może po prostu byłby sfrustrowany obrotem sprawy. Ale czytamy bardzo wyraźnie, że Duch Święty bardzo precyzyjnie poprowadził Pawła. Poza to ogólne prowadzenie, jakim jest głoś Ewangelii całemu stworzeniu, powiedział, idź do Macedonii. I dla Pawła jakby kamień serca spadł, ponieważ wiedział, że to jest Boża wola. Paweł się poddaje temu prowadzeniu. To było nocne widzenie. Kiedy widzi człowieka, rozpoznaje go jako Macedończyka, on mówi, przepraw się do nas i pomóż nam tutaj właśnie w Macedonii. To było w Troadzie, dawnej Troi i apostoł Paweł po prostu wyrusza w tę podróż dalej. I słuchajcie, można by wywnioskować, że w takim razie, no teraz to wszystkie przeciwności, znikną, ponieważ co? Ponieważ Bóg wskazał mu kierunek. Ale jeżeli czytamy uważnie Dzieje Apostolskie, to widzimy, że stało się wręcz odwrotnie. I teraz śledząc to, co się dzieje po drodze, to widzimy, że apostoł Paweł dociera do Filipii, przodującego miasta przodującego miasta okręgu macedońskiego, głosi Ewangelię i co się dzieje? Zostaje pochwycony wraz z Sylasem, bezprawnie, bez właściwego procesu, ubiczowany, poniżony, wrzucony do lochu. Gdzie tu Boża wola? Jak to, Boże, posłałeś nas? Ale właśnie już na podstawie dziejów apostolskich i niejednego miejsca w Biblii widzimy, że po prostu Bożej drodze towarzyszą przeciwności. Że to jest wręcz naturalny element, kiedy idziemy za Bogiem. Powinieneś się raczej martwić, że nie masz przeciwności, a nie kiedy je masz. Bo kiedy je masz, świadczy to, że właściwie dzieje się coś zupełnie naturalnego. I wiemy dobrze, że w Filipi nawraca się między innymi Lidia, sprzedawczyni purpury, między innymi strażnik więzienny, jego rodzina i pewnie jeszcze inne osoby, ale Paweł musi opuścić Filipię, ponieważ po prostu wypraszają go z tego miasta i udaje się w drogę dalej. Czytamy potem w rozdziale 17, werset od 10, że po drodze jest Berea. W Berei spotyka ludzi bardziej pozytywnie nastawionych, otwartych na to, co on głosi, którzy są skłonni rozważyć to bardzo uczciwie i rzeczywiście rozważają, czy tak się rzeczy mają. I właśnie stamtąd apostoł Paweł idzie dalej i pozostawia w tym miejscu Sylasa i Tymoteusza. Przepraszam, przeskoczyliśmy trochę za daleko, bo jeszcze opuściliśmy Tesaloniki, dobrze? Ale zaraz wrócimy. A więc mamy Filipię, apostoł Paweł musi opuścić miasto i jaki jest kolejny punkt? Kolejny punkt to oczywiście są Tesaloniki. On przychodzi do Tesalonik, głosi Ewangelię, rozdział 17, początek. I co się dzieje? Przez kilka sabatów idzie wszystko dobrze, ale później znowu jest opozycja. I apostoł Paweł, czytamy bardzo wyraźnie, musi w pośpiechu, przed czasem opuścić Tesalonikę, pomimo że ludzie się fajnie nawracają. Nie nawróciło się może wielu Żydów, ale nawróciło się wielu pogan, o czym czytamy w wersecie 4. Dali się niektórzy przekonać, mówi o Żydach, i przyłączyli się do Pawła i Sylasa również wielka liczba spośród pobożnych Greków i niemało znamienitych niewiast. Ale wybuchają prześladowania, i ten pięknie rodzący się kościół w Tesalonice apostoł Paweł musi zostawić, wiedząc, że opuszcza Tesaloniki przed czasem, dużo przed czasem. Nie zdążył jeszcze umocnić braci i sióstr. To nie są 3 tygodnie, to może było kilka miesięcy, ale to było zdecydowanie za mało i po prostu znowu musi uciekać. Ale zaraz, przecież apostoła Pawła w tę drogę wysłał kto? Pan. Duch Święty, a idzie jak po grudzie. I potem właśnie, gdy docierają do Berei, apostoł Paweł zostawia w Berei kogo? Czytamy wyraźnie Sylasa i Tymoteusza. Między innymi po to, żeby oni wrócili może do Tesaloniki i spróbowali utwierdzić braci i siostry w Tesalonice, którzy zbyt krótko byli pod właściwą opieką, a sam udaje się do Aten. I co w Atenach? Kolejne wielkie przebudzenie? No nie, wyraźnie widzimy, że w Atenach w pewien sposób porażka. Paweł odbija się od ściany umysłów ludzkich ukształtowanych przez filozofię grecką i tak naprawdę owoc, o którym czytamy w 17 rozdziale 34 wersecie, to jest to, że niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy, Areopagita i niewiasta imieniem Damaris oraz inni z nimi, ale nie było wielkiego przebudzenia. I potem opuszcza Ateny i przychodzi do Koryntu. I słuchajcie, co w Koryncie? W Koryncie jest pod wielką presją, znamy tę historię bardzo wyraźnie, że w pewnym momencie nawet Pan musi się mu objawić w widzeniu, po co by mu powiedzieć: nie bój się, Pawle. Nie bój się, mam wielu ludzi w tym mieście. Ale właśnie w tak trudnych okolicznościach, gdzie Paweł jest wierny Bogu, pomimo wydawałoby się małych rezultatów i słabych, z Tesalonik wraca kto? Sylas i Tymoteusz. I przynoszą mu wieści o tym młodym kościele w Tesalonice. Apostoł Paweł tak bardzo się martwił. Co z nimi? Byli zbyt młodzi w wierze, by ich tak pozostawić. Jak poradzili sobie? Czy ktoś ich nie zwiódł? Czy ktoś ich nie rozproszył? Czy prześladowania, w których Ewangelia była głoszona, tak naprawdę nie wpłynęła na ich wiarę, że ją porzucili? I okazuje się, że Sylas i Tymoteusz przynoszą dobre wieści. Wracają rozpromienieni, mówią: Pawle, żebyś ty wiedział, jaki jest zbór w Tesalonice. I Paweł mówi: jaki? I właśnie za chwilę się dowiemy, jaki. Bo po prostu obcować z nimi, pomimo że byli młodzi w wierze, było rzeczą niezwykle inspirującą. Niezwykle inspirującą. I pytanie, jakie dzisiaj stawia nam Słowo Boże, brzmi: jakie świadectwo składam? Czy moje chodzenie z Jezusem może zainspirować innych? Jakie świadectwo składam swojej wiary? Jak ludzie patrzą na mnie, to kogo widzą i do czego są zachęceni? Dobrze, i teraz przeczytajmy pierwszy werset pierwszego rozdziału Listu do Tesaloniczan, gdzie Paweł pisze tak. Paweł, Sylwan i Tymoteusz, do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie, łaska wam i pokój. Paweł napisał ten list prawdopodobnie właśnie w Koryncie około 51 roku. A więc pod koniec swojej drugiej podróży. Pisze, wydawałoby się, w towarzystwie Sylasa i Tymoteusza. Czemu oni tutaj występują? Ponieważ oni mieli swój olbrzymi udział w tym, co wydarzyło się właśnie w Tesalonice. Dla uważnych studentów, jeżeli Pisma Świętego zauważymy różnicę w tym pierwszym zdaniu listu apostoła Pawła, jeżeli porównamy to zdanie z innymi początkami każdego jego listu. Tylko raz jeszcze występuje podobnie w listach apostoła Pawła, mianowicie w liście do Filipian. Otóż w tym pierwszym zdaniu brakuje jednego bardzo ważnego słowa, które się pojawia już we wszystkich innych listach. Bo gdzie indziej się pojawia jakie? Paweł apostoł. A tutaj tego słowa po prostu nie ma. I oczywiście apostoł Paweł mógł skorzystać z tego terminu, ponieważ zobaczymy również, że on tutaj również będzie stawał w obronie swojej godności i swojej służby, ale nie chce tego korzystać ze względu na relację, jaka łączy go z Tesaloniczanami oraz z wierzącymi w Filipii było podobnie. On chce przemawiać do nich jak brat do braci, a nie jak apostoł do kościoła. Jak brat do braci. I chce podzielić się z nimi tym, co ma w sercu. I czytamy dalej, wersety od 2 do 5. Dziękuję Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie, mając w pamięci dzieło wiary waszej, trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym, wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania, wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. Słuchajcie, Paweł, wspominając Tesaloniczan, jest ogromnie wdzięczny. My tutaj sobie czytamy, prawda, że dziękuję Bogu zawsze za was, ale to dziękczynienie jest niezwykłe. Ono jest takie, że wręcz roznosi apostoła Pawła. On jest uniesiony wdzięcznością Bogu, wspominając wierzących z Tesalonik i świadectwo ich życia. To ciekawe. Zobaczcie, że nasze życie z Jezusem może być powodem do dziękczynienia Bogu lub wręcz odwrotnie. I to słowo, gdzie apostoł Paweł mówi: dziękuję Bogu zawsze za was, dokładnie to samo słowo Jezus jest użyte, gdy jest opisane, jak Jezus bierze kielich, dziękuje Ojcu i daje komu? Uczniom swoim. Albo kiedy dziękuję za chleb, po czym łamie i rozdziela wszystkim innym. To jest taki szczególny moment wdzięczności, że oto Boże, jestem świadkiem niezwykłego dzieła zbawienia, jakiego dokonałeś, i to sprawia, że jestem przepełniony wdzięcznością. To jest zachwyt nad Bożym dziełem, w tym wypadku w życiu Tesaloniczan. Jak cudownie jest, patrząc na siebie nawzajem, zachwycać się Bożym dziełem w życiu mojego brata lub siostry w Chrystusie. Jak smutno jest, kiedy dzieje się wręcz odwrotnie, kiedy widzimy kogoś, kto utyskuje, kto ustawicznie gdzieś błądzi, kto ustawicznie gdzieś nie potrafi wstać i żyć obfitującym życiem. Nasze życie może być świadectwem i może być po prostu antyświadectwem. I za co jest Paweł tak bardzo wdzięczny? Otóż jest wdzięczny za wiarę Tesaloniczan, miłość i nadzieję. Przy czym nie są to w ich przypadku jakieś abstrakcyjne pojęcia, lecz konkretna postawa. I pierwsza rzecz, apostoł Paweł mówi, za dzieło wiary. No wiecie, niektórzy chrześcijanie ograniczają się do tego, że po prostu mówią, ja wierzę, że jest tak i dzielą się z nami swoim światopoglądem. Ale jeżeli jesteś doświadczonym wierzącym, to ty powiesz temu człowiekowi, okej, a teraz pokaż mi życie swoje. I to widzimy w liście Jakuba, gdzie Jakub pisze, że pokaż mi życie swoje. Bo wiara bez uczynków jest martwa. A więc pokaż mi, co wynika z twojej wiary. Pokaż mi owoc swojego życia. Chciałbym się tym zbudować, chciałbym się tym nakarmić. I apostoł Paweł mówi, dzieło wiary. I co ma tutaj na myśli? Bo tutaj moglibyśmy sobie puścić wodze fantazji, ale nie powinniśmy. Apostoł Paweł mówi o dziele wiary, czyli tym, co wydarzyło się wewnątrz w Tesaloniczanach od momentu nawrócenia do tego momentu. Jak wielka zmiana zaszła w ich życiu w wyniku wiary w Jezusa Chrystusa. Dzieło wiary. To jest to coś, do czego jesteśmy powołani wszyscy, ponieważ my wszyscy jesteśmy powołani do tego, by upodobnić się do Jezusa, by być podobnym do Niego, by Go naśladować, by żyć tak jak On, by postępować tak jak On. Tam On potem powie, apostoł Paweł, staliście się naśladowcami nas i Pana, czyli dokładnie kopiowaliście zachowanie Pana i kopiowaliście zachowanie nasze. I teraz, słuchajcie, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy rzeczywiście tak właśnie jest w naszym życiu. Czy dzieło wiary traktujemy jako wyzwanie, aby uświęcać się, aby upodabniać się do Jezusa, aby stawać się takim jak On? To jest to Twoje osobiste dzieło, dzieło, do którego jesteśmy wszyscy wyzwani, dzieło przemiany i upodobnienia na obraz Jezusa Chrystusa. I Paweł mówi, jak cudownie jest widzieć, jak się upodabniacie do Jezusa. Jak cudownie jest widzieć, jak jesteście podobni do Niego. Druga rzecz, o której mówi, trud miłości, bo miłość to mogą być piękne słowa. Jak ja kocham Jezusa, kocham Cię Jezu. Tylko, że potem codzienne życie wcale o tym nie mówi. Widziałem już tylu ludzi wierzących, którzy po prostu, wiecie, podnoszą ręce i po prostu opowiadają, jak kochają Jezusa. Ale ich relacja z Jezusem nie jest żadnym trudem. A apostoł Paweł mówi, jak bardzo mnie buduje trud Waszej miłości. Dzisiejsze chrześcijaństwo bywa bardzo wygodne i mówimy, to wezmę, bo mnie to buduje, a tego nie wezmę, bo to jest dla mnie ciężkie, w to nie wejdę, bo tutaj doznaję jakiejś przeciwności i tak sobie wybieramy tylko to, co mnie buduje, ale Paweł mówi o trudzie miłości. Bracie, siostro, czy jesteś utrudzony miłością? I kiedy Paweł mówi o trudzie, to mówi o takim totalnym zmęczeniu, o znużeniu, o udręczeniu. Czy miłość do Boga taką ma cenę w Twoim wypadku? Paweł mówi, jest mi tak miło patrzeć, jak kochacie Boga, jak kochacie innych wierzących i że jesteście gotowi płacić najwyższą cenę, że to Was tyle kosztuje, a Wy jesteście w tej miłości stali. I trzecia rzecz, która spowodowała to dziękczynienie, to niezwykłe dziękczynienie, to jest co? To jest wytrwałość w nadziei. A nadzieja dla Żydów bez względu na okoliczności, jakie mają miejsce, wszystko zakończy się dobrze. Taką Żydzi mieli nadzieję. Mówią, jeżeli ja wierzę w Boga, jestem Mu wierny, to bez względu na okoliczności wierzę, że wszystko zakończy się dobrze. I co? I oczekuję dlatego Bożego rozwiązania. Bardzo mi się podobało. Wczoraj rozmawiałem ze swoimi przyjaciółmi I jedna z osób, które doświadczyły no, takiego niezwykłego uzdrowienia, gdy zmagała się z chorobą nowotworową. I wiedziała, że tak, była w szpitalu, tak, przeszła wszystkie operacje, ale ten rodzaj nowotworu był taki, że tak naprawdę nikt nie dawał jej szans. I ona powiedziała mi, ja przyjęłam tylko jedną postawę. Oczekiwałam, że wszystko skończy się dobrze na podstawie tego, co wiedziałam o Bogu. Nieważne, żeby się skończyło źle. To już jest Boża sprawa, ale ja miałam prezentować taką postawę, że wszystko skończy się dobrze, a jeżeli Bóg postanowi inaczej, ma takie suwerenne prawo. Ale ja jako osoba wierząca chciałam prezentować taką postawę. Pozostawiłam Bogu to, co do Niego należy, ale ja powiedziałam, będę oczekiwała dobrego zakończenia. I wierzę, że to jest właśnie nadzieja w rozumieniu Słowa Bożego. Pozwól Bogu zdecydować, co się wydarzy, ale ty miej nadzieję, że się wszystko dobrze zakończy i miej ją do samego końca. Ponieważ perspektywa ludzi wierzących jest jaka? Nawet jeżeli wszystko zakończy się źle, to my nigdy nie jesteśmy przegrani. Czemu? Bo idziemy do Pana. To czy to się kończy źle? Nie. To i tak kończy się dobrze. To i tak kończy się dobrze. Ale Żydzi tak rozumieli nadzieję. Tak rozumieli nadzieję. Człowiek pobożny powinien zawsze oczekiwać Bożej interwencji i Bożego rozwiązania. Pełen nadziei. Pełen dobrego oczekiwania. I pozwól, że spytam się, czy taką postawę prezentujesz. Łatwo jest poddać się w obliczu okoliczności zniechęceniu, ale nam nie wolno. Nasza wiara jest stworzona do tego, nasza miłość jest stworzona, nasza nadzieja jest stworzona do tego, by w takich okolicznościach wytrwać i zachować pełnię nadziei aż do końca. I potem jest użyte słowo, termin wytrwałość, bo mówimy o wytrwałości nadziei. I w świecie greckim, takim świeckim, oznaczał stan ducha, którym była wytrzymałość wobec wrogów oraz wszelkiego rodzaju zła, na przykład choroby lub śmierci. Grecy używali tego słowa na określenie takiej sytuacji, że ja wytrwam pomimo naporu wrogów oraz wytrwam pomimo przeciwności, takich jak na przykład choroba czy śmierć. Ale dla Pawła punktem, w którym zaczepiona jest nadzieja Kościoła, jest powtórne przyjście. I apostoł Paweł mówi, wytrwamy do czasu, aż Jezus powróci. I wzywa wierzących właśnie takiej postawy. Miej nadzieję, tą postawę pozytywnego oczekiwania na Boże rozwiązanie do momentu, aż Pan powróci. A więc jednym słowem, i z tą nadzieją zaśnij. Jeżeli przyjdzie nam odejść, zanim Pan powróci, z taką nadzieją mamy się położyć do grobu. O tym mówi apostoł Paweł. I potem w wersetach 4 i 5, zobaczmy do Biblii naszej, zaczyna mówić o wybraniu. Paweł mówi, wiem, że zostaliście wybrani do zbawienia. A skąd to wiem? A właśnie po tym, jak Ewangelia Boża dotknęła waszego życia. Posłuchajcie, czasami zmagamy się, czy stykamy się z takimi przypadkami, gdzie w wyniku tego, że wychowujemy się w zborze, bywa, że gdzieś tracimy tą perspektywę, że ja, czy jestem wychowany w zborze, czy nie, muszę się opamiętać i narodzić na nowo. A to narodzenie na nowo czyni ogromną różnicę pomiędzy tym, co było wcześniej i tym, co jest potem. Jeżeli nie ma różnicy pomiędzy tym, co było wcześniej i tym, co jest potem, to prawdopodobnie nie narodziliśmy się na nowo, no powiedzmy sobie tak uczciwie zupełnie. Ponieważ apostoł Paweł mówi, że jak zobaczyłem, jak was doszła Ewangelia, to ja wiem, że jesteście wybrani. Że Bóg postanowił was zbawić. I teraz zobaczmy, czytajmy jeszcze te wersety 4 i 5 jeszcze raz. aby uchwycić, o czym tam Paweł mówi. Wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Apostoł Paweł patrzył i nie wierzył własnym oczom, że kiedy głosi, oni się nie sprzeciwiają, ale słuchają Ewangelii i co? I ona przekonuje ich i mówią, tak, to jest prawda, ja tak chcę żyć, tak, to jest to, co wierzę, że jest, ma sens dla mojego życia, tego się uchwycę. Więc to jest pierwszy obraz, jaki tutaj znajdujemy, że dla Pawła dowodem na to, że mają być zbawieni Tesaloniczanie, było to, w jaki sposób dali się przekonać Ewangelii. To jest największy, słuchajcie, z możliwych, jeden z największych możliwych cudów. Kiedy człowiek daje się przekonać i mówi, amen, to jest prawda. Jezus umarł za moje grzechy. Tak, jestem grzesznikiem. Tak, potrzebuję zbawienia. Tak, potrzebuję narodzić się na nowo. Tak, wierzę, że to jest dla mnie. Słuchajcie, przychodzą ludzie na różne spotkania i Ewangelia ich dotyka i tak reagują. Czemu? Bo Duch Święty działa. Jedną rzeczą jest odpowiedzialność głoszącego, a drugą rzeczą jest po prostu, a najważniejszą jest to, że Duch Święty otwiera czyjeś serce i przekonuje człowieka. To jest dla mnie, ja muszę się podporządkować temu przesłaniu, ja muszę je wziąć do swojego życia. Ale drugą rzeczą, która upewniała Pawła, że oni zostali przeznaczeni do zbawienia, a to było co? Że Ewangelia dotarła do nich z wielką siłą przekonania. A co to tak naprawdę znaczy? Bo my możemy sobie, wiecie, to wyjaśnić na swój sposób. Ale tak naprawdę przekonanie to inaczej wypełnienie, napełnienie, spełnienie, ukończenie. Apostoł Paweł mówi, wiem, że zostaliście przeznaczeni do zbawienia, ponieważ wysłuchaliście przesłania, które było do was skierowane, i ono w całej pełni wykonało was pracę, jaką powinno było wykonać. Czyli spowodowała wszystkie skutki, jakie powinny wystąpić u człowieka, który rodzi się na nowo. A więc co? Pokutę. Dzisiaj się o tym mówi, że często głoszona jest Ewangelia bez konieczności pokuty. Ale jeżeli głoszona jest Ewangelia, to pierwszą rzeczą właściwą, którą człowiek zaczyna czynić, gdy słyszy Ewangelię, to jest żal za grzech i pokuta, głęboka pokuta. Panie, ja Cię przepraszam, ja wyznaję, że jestem grzesznikiem, ale dziękuję Ci za krzyż, za odkupienie, za usprawiedliwienie, za łaskę, że Ty umarłeś w moje miejsce. Przyjmuję to przez wiarę. A więc apostoł Paweł mówi, że przyjęliście Ewangelię z wielką siłą przekonania, czyli ona wykonała was całą pracę, którą normalnie Ewangelia powinna wykonać, czyli poprowadziła was od pokuty do przyjęcia Ewangelii, do nowego narodzenia, a potem prowadziła was w uświęceniu i w upodobnianiu się do Pana. Czy jesteśmy przeznaczeni do zbawienia? Czy takie owoce widzisz w swoim życiu? Wiecie, wspominam, moje dzieci nie lubią, jak opowiadam historię z domu. Ale pamiętam, jak któregoś razu przyszedł do mnie Filip i mówi, tato, chciałbym się ochrzcić. Ja mówię, tak? No to opowiedz mi, jak to było. I on mi opowiedział, jak bardzo kocha Pana Boga. Jak po prostu zbór jest dla Niego wszystkim. Jak on pragnie Jemu służyć. I to wszystko pięknie brzmiało. Ale ja mu mówię, synu, ale ty jeszcze nie wiesz, co to jest grzech. Bo żeby kochać Boga, to musisz się odwrócić od swojego grzechu, opamiętać się, pokutować, zwrócić się po zbawienie i dopiero wtedy możesz mówić o doświadczeniu Bożej miłości. Ponieważ kiedy Ewangelia dociera do człowieka w całej pełni, tak jak Duch tego Święty chce, to On przekonuje nas o grzechu, o Bożej sprawiedliwości, czyli że Jezus umarł w moje miejsce, i o sądzie. Ratuj się z tego grzesznego pokolenia i wiedz, że nie będziesz sądzony, jeżeli położysz całą nadzieję w Jezusie Chrystusie. Czy Ewangelia doszła nas w całej pełni? z wielką siłą przekonania. Czy możesz tak powiedzieć, wiedząc, co w tej Ewangelii się zawierało i jakie powinny być efekty? Bo co to jest Ewangelia? Jest to dobra nowina o zwycięstwie Jezusa, które On odniósł dla nas. I kiedy my ze swoim grzesznym bagażem przyjdziemy do Niego, możemy doświadczyć odkupienia, usprawiedliwienia, odrodzenia i Boży plan odnowienia spełni się w naszym życiu. Ponieważ On chce, żeby wypełniło się również w historii całego świata. I wersety 6-7. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu, z radością Ducha Świętego, tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Wiecie, jak jest smutne, kiedy ludzie czekają na najbardziej optymalny dla nich moment przyjęcia Ewangelii i czas. Teraz to jest czas na to, kiedy robię karierę. Teraz to jest czas, kiedy muszę się zrobić to. A kiedy przychodzą przeciwności, nie, no to bez przesady. Bóg nie może oczekiwać ode mnie tego, że ja mam płacić tego typu ceny. Ale zobaczcie, apostoł Paweł mówi, staliście się naśladowcami naszymi i Pana w wielkim uciśnieniu. Oni odpowiedzieli na Ewangelię, kiedy były nieprzychylne ku temu okoliczności. Kiedy były prześladowania, wtedy wszyscy się chowają, a nie deklarują wiarę. Ale oni właśnie w taki sposób odpowiedzieli na Ewangelię, czyli zdając sobie sprawę zagrożenia, jakie ta decyzja ze sobą niesie. W wielkim ucieśnieniu i uwaga, i nie byli przerażeni. Nie byli zastraszeni. Nie kryli się. Nie okopywali, ale czytamy i z wielką radością Ducha Świętego. A to jest świadectwo, że Królestwo Boże wkracza w nasze życie. Kiedy człowiek pomimo okoliczności nieprzychylnych, wrogości otoczenia wyznaje: Jezus jest moim Panem i składa świadectwo z radością. Bracia, siostry, chrześcijaństwo jest radosne pomimo przeciwności. Nawet gdy cierpimy, gdy przychodzimy trudności, gdy chorujemy, możemy się uśmiechać, bo to jest kwestia wyboru. Może być w nas owoc Ducha, radość Ducha Świętego w nas. I to nie znaczy, że nie cierpię, że mnie nie boli. Ale ja raduję się, ponieważ wiem, co mnie spotkało i wiem, co jest moją nadzieją. Nasze przechodzenie przez przeciwności, wiara w obliczu trudnych sytuacji może być potężnym świadectwem, jeżeli jest taka, o jakiej pisze tutaj apostoł Paweł. I on nas zachęca, abyśmy dali odcisnąć na sobie wzór wiary Tesalonicza. Wzór wiary. Paweł użył tutaj terminu staliście się wzorem. Ile oni mogli mieć lat w wierze? Nawet roku nie mieli. My czasami mówimy, a co ty wiesz o Bogu? Ty dopiero musisz wzrastać w Bogu. Co ty tam wiesz o Bogu? Ale wiecie co? Czasami ludzie młodzi wierzą, czasami, bo to nie zawsze tak jest, zawstydzają nas swoją wiarą. I to wiecie, nie są emocje. To po prostu jest konkretna postawa w wierze w obliczu przeciwnika, przeciwności, ognia doświadczenia. Paweł użył terminu staliście się wzorem, co oznacza szablon służący do bicia monet. A więc wierzący w Tesalonice stali się takim wzorem, że warto było, aby inni byli dokładnie tacy jak oni. Czyli jak bito monetę, to posługiwano się wzorem. I Paweł mówi, jak ja bym chciał, żeby inni byli tacy jak wy w swojej wierze, w miłości i w nadziei. Oto muszę wam powiedzieć niesamowity komplement z ust apostoła Pawła. Wyobrażasz sobie? Paweł mówi, tak, upodobniliście się do Jezusa, tak, o to chodzi, byśmy Go naśladowali, ale zobaczcie, jak dobrze by było, gdyby inni naśladowali również was. I wersety od 8 do 10. Od was bowiem rozeszło się słowo pańskie nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić, bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia, jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Paweł mówi, nie czekaliście, po prostu podzieliliście się swoim świadectwem i tym, jak odwróciliście się od bałwanów do Boga żywego, jak wasze życie się zmieniło z całą Macedonią, z całą Achają, a jeszcze nawet dalej. I mówi, przykład waszej wiary okazał się jak takie drzewko, które można zaszczepić wszędzie. Prawda? Nawet jak dzisiaj kupujemy pewne drzewka, to mówimy, no to drzewko to jest dobre na przykład w górach, tam gdzie jest taki mróz, ono jest specjalnie tak zmodyfikowane, by mogło tam rosnąć. A jakbyśmy wzięli sadzonkę z Grecji, taką po prostu typową i tu przywieźli, tam nic prawdopodobnie nie wyrośnie, ponieważ ona po prostu lubi taki, a nie inny klimat. A apostoł Paweł mówi tak, wiara wasza rozkrzewiła się na każdym miejscu. Wyobrażasz sobie? Kiedyś rozmawiałem ze Zbyszkiem o tym, że tam nic nie rośnie. Tylko trawa może urośnie z tyłu. On mówi, a moja teściowa tam siała i coś rosło. A tam rosło. Czy twoja wiara rozkrzewia się na każdym miejscu i w każdej okoliczności? I właśnie wspominam ten moment, kiedy żaliłem się przed Bogiem. Boże! Ile będę musiał się zmagać z tym, a z tymi ludźmi, a z tymi tamtym? A Bóg mówi, jeżeli nie jesteś w stanie obfitować w tej ziemi, to nie oczekuj, że będziesz obfitował gdziekolwiek. Bo moje życie, wiara, która czerpie swój początek ode mnie, czyli z Jezusa Chrystusa, ona rozkrzewi się na każdym miejscu. Na każdym miejscu. A więc, bracie i siostro, dochodzimy do miejsca jakiegoś spuentowania tego rozważania. Naturalnymi okolicznościami dla wiary i dla drogi pańskiej są przeciwności. Nie narzekaj, że są, bo to jest naturalna część drogi pańskiej. Pan Jezus powiedział, ja tego doświadczałem, wy będziecie doświadczali. Czemu się dziwimy, czemu płaczemy? Z drugiej strony, przeciwności, ogień doświadczeń, napór przeciwnika, nie wiem, nieprzychylne sytuacje, one nie osłabiają naszej wiary, nie osłabiają naszej miłości, nie osłabiają naszej nadziei. Słuchajcie, to jest gleba do wzrostu naszej wiary, nadziei i miłości. I to wiara może mieć swoje piękne dzieło w takich okolicznościach, kiedy jest zakorzeniona w Jezusie. Może być wytrwała, kiedy patrzy na sprawcę i dokończyciela wiary, na Jezusa Chrystusa, który wycierpiał krzyż, nie bacząc na Jego hańbę i dał mi przykład. I w końcu te wszystkie nieprzychylne okoliczności są dobrym gruntem dla naszej nadziei, którą położyliśmy w Jezusie Chrystusie. One naciągają właściwie naszą wiarę. Więc bracia, siostry, dociągnijmy nasze uczucia do prawdy Bożego Słowa. Bo już dzisiaj możemy się modlić. Boże, ja dziękuję Ci, że za sprawą dzieła Jezusa Chrystusa, zbawienia, którego dokonał na krzyżu, ja mogę czynić przemianę wewnętrzną, czy ona może dokonywać się we mnie w każdych okolicznościach. I nic mnie nie zniechęci do tego, żeby kochać Ciebie i moich braci i siostry. I nic nie odwróci mojej uwagi od celu. Będę taki, aż Ty powrócisz. Tesaloniczanie stali się wzorem. Czy to dobrze jest modlić się, Panie, chciałbym być wzorem? A w szkole każdy chciał mieć wzorowe zachowanie. Chciałbym być wzorem. nie tylko na fajnych spotkaniach. W środowisku, wiecie, takim, gdzie światło nastawione, temperatura jest zoptymalizowana i rośniemy jak w szklarni. Na stepie. Na pustyni. Jak mówią niektóre tłumaczenia, na puszczy. Tytuł dzisiejszego kazania: pobożność, która jest wzorem dla innych. No ja bardzo bym chciał taką pobożność prezentować. Wierzący z Tesaloniczan są dla mnie zachętą. Bracia, siostry, wielu z was jest dla mnie zachętą. Że życie was nie zgasiło. I że zachowaliście wiarę i świeżość i miłość i oddanie. Jesteśmy wezwani przez to dzisiejsze słowo, aby prezentować pobożność, która jest inspiracją dla innych. Wzorem. Amen.